Nie wiem, czy wiecie, ale ja już wiem, bo przeczytałem, czyli dowiedziałem się od mądrzejszych ludzi ode mnie, że Pan Jezus dał nam przykazanie przyjmowania, drodzy Państwo, Eucharystii i, drodzy Państwo, droga do nieba prowadzi przez Eucharystię. To znaczy... Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Dzisiaj od rana wczytuję się, pochłonęła mnie ta książka na kilka godzin, aż w szoku jestem, w książkę wybitnego amerykańskiego biblisty, Branta Pitreya, tak się czyta jego nazwisko, sprawdziłem, do którego wstęp napisał inny wybitny biblista Scott Hahn, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii. Drodzy Państwo, książka ma ponad 200 stron, jest w całości oparta na Biblii, i rozdział 8, który wam za chwilę przeczytam w całości w drodze do Emaus, po prostu postawił mnie do pionu, ale też te wcześniejsze rozdziały. Tę książkę oczywiście wrzucam do sklepiku mocsłabości.pl. Od razu zapowiem, otworzymy sobie nową serię na kanale poświęconą właśnie Eucharystii. To będzie seria, podczas której będziemy się spotykać na żywo. Pan Jezus powiedział, że, bo skończyłem to wprowadzenie słowami, to znaczy... że aby żyć wiecznie musisz spożywać Eucharystii. Pan Jezus dał nam przykazanie, aby przyjmować Jego ciało i krew, aby przyjmować Eucharystii. I trzecia ważna sprawa na sam początek. Najskuteczniejszą formą nawrócenia jest, uwaga, przyjmowanie Eucharystii. Jeżeli te trzy rzeczy będziemy wdrażać w swoje życie duchowe, to wszystko, że tak powiem, będzie dobrze. I spotkamy się wszyscy w niebie. Nawet jeśli Jezus wierzył, że dał swoim uczniom podczas ostatniej wieczerzy swoje prawdziwe ciało i prawdziwą krew, to jak jego zdaniem mógł je dać komukolwiek innemu? Przecież w wieczerniku było tylko 12. Jednak Jezus mówi, że jego krew będzie wylana za wielu. A zatem jak to jest z punktu widzenia historycznego, takiego logicznego, racjonalnego? No jak to jest, że Pan Jezus daje nam siebie również i dzisiaj w Eucharystii, skoro przecież w czasie Eucharystii dał siebie tylko tym 12? Odpowiedzi należy być może szukać w nadziei Jezusa na przyszłość wykraczającą poza mroczną perspektywę Jego zbliżającej się śmierci. Ewangelie nie pozostawiają żadnej wątpliwości, że Jezus spodziewał się nie tylko ukrzyżowania. Przewidział, drodzy Państwo, także, że będzie wskrzeszony z martwych. Jako Żyd wierzył w zmartwychwstanie ciał. Przy kilku różnych okazjach mówił o tym swoim uczniom. Na przykład Ewangelia Marka 9:31. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Ponadto, jak widzieliśmy w rozdziale 4, my czytamy sobie rozdział 8 tej genialnej książki, Jezus wyraźnie wiązał tajemnicę Eucharystii z tajemnicą swojego zmartwychwstania w ciele. Zobaczcie, krzyż, Eucharystia i zmartwychwstanie są trzy rzeczywistości, które są ze sobą związane. Brant Pitrej, który jest katolickim profesorem biblistyki, wprost o tym mówi. Kiedy uczniowie szemrali na myśl o spożywaniu Jego ciała i piciu Jego krwi, powiedział do nich, to was gorszy, a gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Dlaczego gorszyło uczniów jako Żydów to, że będą spożywali ciało i krew Chrystusa? Ponieważ spożywanie krwi było mocno surowo zakazane w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, w Księdze Powtórzonego Prawa, w Księdze Kapłańskiej. Było zabronione na sposób uniwersalny, zatem Nie tylko Żydzi nie mogli spożywać krwi, ale także i ci, którzy wprowadzili się na tereny, że tak powiem, żydowskie i byli przez nich uznawani za pogan. Ich również dotyczył zakaz spożywania krwi. Co więcej, ten złamanie tego zakazu powodowało, że Bóg, jest to napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Rodzaju, odwracał się od swego ludu, jeżeli ci spożywaliby krew. A Jezus mówi, spożywajcie moją krew i daje nam przykazania, byśmy przyjmowali go w Eucharystii. Jezus widział w Eucharystii nie tylko uczestnictwo swojej cielesnej śmierci na krzyżu, widział w niej także uczestnictwo w swoim cielesnym zmartwychwstaniu. Aha! Czyli kiedy przyjmujemy Eucharystię, drodzy Państwo, uczestniczymy w zmartwychwstaniu. Można powiedzieć, jesteśmy gotowi do nieba, bo w niebie będą ci, którzy zebrali owoce zmartwychwstania. Owocem zmartwychwstania jest życie wieczne. Nie ma większego, potężniejszego, smaczniejszego duchowo owocu niż zmartwychwstanie. Mógł dać swoje ciało i krew wielu, a nie tylko swoim uczniom, ponieważ jako mesjański Syn Człowieczy miał zostać nie tylko zabity, ale także wskrzeszony z martwych i później wstąpić tam, skąd przyszedł, czyli do nieba. Stamtąd, zasiadając na niebieskim tronie, miał zstępować na wszystkie ołtarze świata, dając wszystkim swoje ukrzyżowane i zmartwychwstane ciało. W tym miała się wypełnić zapowiedź, której udzielił apostołom Ewangelia Łukasza 22:30, że w jego królestwie będą oni jedli i pili przy jego stole. Taki jest, moim zdaniem, ostatni brakujący element naszej układanki. To jest ostatni klucz do rozwikłania tajemnicy ostatniej wieczerzy. Ta książka jest, drodzy Państwo, o tajemnicy ostatniej wieczerzy, między innymi o czwartym kielichu, ale między innymi o mannie z nieba, która nie tylko ma wymiar historyczny, jakiś taki, że się kiedyś zdarzył, ale ona dotyczy również i nas, chrześcijan. Ona jest głęboko związana z Eucharystią. Naprawdę przyjmowanie Eucharystii powoduje, że jesteśmy, że się najskuteczniej, że tak powiem, nawracamy. I to może nawet bez się, bo się nawracać nie możemy, to Bóg nas nawraca. I przyjmowanie Eucharystii otwiera nam drogę do nieba. Bo to są słowa Pana Jezusa, że przyjmując Jego ciało i krew, spożywając je, będziemy mieli w sobie życie wieczne, będziemy mieli Jego, a On jest w niebie. Jezus nauczał, że do osiągnięcia życia wiecznego konieczne jest spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi, dlatego nie postrzegał życia wiecznego, jak to czynili starożytni Grecy. Starożytni Grecy, raczej chociażby Platończycy, czyli wyznawcy filozofii Platona, uważali, że życie wieczne polega na wyzwoleniu się z ciała. Dlatego kiedy święty Paweł idzie do Greków i mówi im, że Chrystus zmartwychwstał, czyli Bóg wrócił do ciała, to mówią, że jest to fałszywy Bóg, bo jak Bóg doskonały może wrócić do ciała, które jest niedoskonałe, które według Platona jest więzieniem dla duszy. Jezus nie rozumiał zmartwychwstania jedynie jako nieśmiertelności duszy. Tu nie chodzi o to, że życie wieczne to jest tylko nieśmiertelność duszy, to jest zupełnie coś innego. W Eucharystii nie tylko smakujemy nieśmiertelności, to jest coś zupełnie głębszego. To mi naprawdę odmienia, ta książka mi odmienia życie moje, także duchowe. Jako Żyd z pierwszego wieku naszej ery Jezus postrzegał życie wieczne jako nieśmiertelność duszy, ale też zmartwychwstanie ciała. W niebie będziemy, drodzy Państwo, bytami cielesnymi. Z tego powodu ci, którzy chcą mieć takie życie w sobie, muszą je przyjąć z ciała samego Jezusa. On natomiast stwierdził w synagodze w Kafarnaum, rzekł do nich Jezus, to jest Ewangelia Jana 6:53-54. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. To jest jedna sprawa. I uwaga, jeszcze jest druga obietnica. Nie wiem, czy wiemy o tym, jak spożywamy Eucharystię. To nie tylko mamy życie wieczne, ale uwaga, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Słuchajcie, to jest niesamowite. Czyli jeżeli przyjmujesz Eucharystię, to masz obietnicę, a Bóg nie jest niezmienny, bo jest bytem poza czasem i przestrzenią, jest bytem absolutnym, czyli nie ma w nim żadnej zmienności, czyli Jego obietnice zawsze trwają i nigdy się ze swoich obietnic Bóg nie wycofuje. Człowiek może odrzucić Boże obietnice, ale Bóg się z obietnic nie może wycofać. Raz powiedział i to się wciąż dzieje. To jest wciąż ciągle trwająca obietnica, ponieważ ona jest poza czasem i przestrzenią, chociaż dosięga nas w czasie i przestrzeni. Kiedy będziemy spożywali ciało i krew Jezusa, drodzy Państwo, będziemy mieli nie tylko sobie życie wieczne, ale zostaniemy wskrzeszeni w dniu ostatecznym. Czy my w to w ogóle wierzymy? To są takie obietnice, że mi głowa pęka, że tak powiem, na pół. Żaden fragment Ewangelii, wyjąwszy mowę eucharystyczną Jezusa, nie ukazuje lepiej powiązania między Eucharystią i zmartwychwstaniem ciała niż opowieść o ukazaniu się Jezusa uczniom zmierzającym do Emaus. Historia ta jest powszechnie znana, wydarzyła się ona w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę po męce Jezusa i po śmierci, którą poniósł na krzyżu poza murami Jerozolimy. Święty Łukasz ją opowiedział w swojej Ewangelii. Zobaczcie, tam uczniowie nie poznają Jezusa. Mi się na początku wydawało, że naprawdę on był tak inny, że cieleśnie go nie poznali. Ale przeczytałem ten fragment, bo jest niesamowity. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się, smutni. Smutni się zatrzymali. 3 lata chodzili z Jezusem i są smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jednym z przebywających w Jerozolimie, jedynym, który nie wie, co się w tych dniach tam stało. Zapytał ich, cóż takiego? Znaczy, Pan Jezus wchodzi z nami w dialog. Przecież Jezus wie, o co chodzi i mógłby od razu im powiedzieć, ale Jezus chce słuchać człowieka, chce, żebyś się z nim wygadał. Odpowiadają mu, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym, czyli już nie tylko syn Boży. Zobaczcie, jak wiara słabnie uczniów. Był prorokiem, mówią. Czyli nie ma w nich wiary w Jezusa jako Mesjasza. Prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowanie. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już 3 dzień, jak to się stało, nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie. Wiadomo, wtedy kobietom niestety nie wierzono. Aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zostali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Pan profesor Brandt Pitrej tak to komentuje. Zauważmy 2 rzeczy. Po pierwsze, czytelnicy czasami sądzą, że uczniowie po prostu nie poznali Jezusa i tak też tak się wydawało. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, przecież minęły zaledwie 3 dni, odkąd go widzieli ostatni raz. No nie jest możliwe, żebyśmy nie poznali kogoś, kogo widzieliśmy 3 dni temu i z którym spędziliśmy ostatnie 3 lata. To jest po ludzku niemożliwe. Czy mogli tak szybko zapomnieć, jak wyglądał ich mistrz? Co więcej, Łukasz wcale nie mówi, że uczniowie po prostu się pomylili. Mówi natomiast, i uwaga, bo to może dotyczyć też nas, proszę, oczy ich były jakby przesłonięte tak, że go nie poznali. Można być człowiekiem religijnym, wierzącym, praktykującym, pobożnym, oczytanym, a być człowiekiem z przesłoniętymi oczyma wiary. Coś nie pozwoliło im poznać Jezusa. Nie pozwoliło. W zmartwychwstałym ciele Jezus mógł się im ukazać pod dowolną postacią. W zmartwychwstałym ciele Jezus potrafi się ukrywać. Papież Leon XIV w adhortacji Dlexite mówi o tak zwanym 8. sakramencie. Pamiętamy, sakrament jest to znak widzialny łaski niewidzialnej, tak to sakrament definiuje nauczanie Kościoła. Tym 8. sakramentem w adhortacji, którą dołączamy, jeżeli ktoś was kupuje w naszym sklepiku najnowszą, czyli pierwszą encyklikę papieża Leona XIV, to dołączamy do niej właśnie tę adhortację za darmo, gratisowo. Leon XIV mówi, że tym 8. sakramentem jest człowiek ubogi. W nim obecny jest Chrystus. I zobaczmy, co się dzieje w kontekście Eucharystii. Czy uczniowie wierzą jeszcze w Jezusa? Raczej nie. Nie tylko są smutni z powodu tego, co się z nim stało, ale nawet mówią, nie mówią o nim jako o Mesjaszu. Zdegradowali go do rangi tylko proroka. Owszem, potężnego w czynie i słowie, natomiast tylko proroka. Zgodnie z ich oczekiwaniami Mesjasz nie powinien skończyć martwy na rzymskim krzyżu. I mimo, że usłyszeli już wieść o zmartwychwstaniu, no bo niewiasty im tę wieść przekazały, nie dali jej wiary. To znaczy, no jest dowód na to, że Jezus zmartwychwstał, a oni widzą i nie wierzą. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Czyli można powiedzieć, wracają w nich tęsknoty za mesjanizmem politycznym, chociaż większość Żydów tak naprawdę, z tej książki też się tego dowiedziałem, nie oczekiwała na Mesjasza w znaczeniu Mesjasza politycznego, ale na kogoś, kto miał przemienić ich życie i miał przynieść nową Paschę, nowe przejście. Pamiętamy, że ta pierwsza Pascha to jest wyjście narodu wybranego z Egiptu. Święty Mateusz, który swoją Ewangelię napisał do chrześcijan nawróconych z judaizmu, czyli pisze do Żydów, nazywa Jezusa nowym Mojżeszem. Zresztą ewangelista Mateusz podzielił swoją Ewangelię na 5 części, żeby chrześcijanom nawróconym z judaizmu kojarzyła się z pięcioksięgiem. I co się dzieje, drodzy Państwo, dalej? Co robi Jezus, żeby odpowiedzieć na ich brak wiary? Zobaczcie, to dla mnie było też przełomowe. Dokładnie robi to, co my robimy na kartach tej książki, mówi nieskromnie pan profesor. Odwołuje się do pism żydowskich, wyjaśnia, że właśnie tam można znaleźć klucz do jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Łukasz, 24 rozdział, werset 27. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego, czyli Jezus przywraca uczniom wiarę w niego jako Mesjasza, odwołując się do pism żydowskich, do Starego Testamentu, do proroków, do ksiąg żydowskich. Historia jednak na tym się nie kończy. Tak naprawdę wszystko, co Jezus zrobił do tej pory, było jedynie przygotowaniem do tego, co nastąpi teraz, bo oto, znowu Łukasza Ewangelia, tak przybliżali się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, symbol stołu, dalej, wziął chleb, drugi element, odmówił błogosławieństwo, trzecie, połamał go i dawał uczniom. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on im zniknął z oczu. Co się tu dzieje? No Jezusowi chodziło o to, żeby przywrócić w uczniach wiarę w Niego, a zatem można powiedzieć, odwołuje się do ostatniej wieczerzy, jest stół, jest chleb, Jezus odmawia błogosławieństwo, łamie go, uczniowie poznają, że to jest On i Jezus znika. No przecież to jest niepoważna, przepraszam bardzo, sprawa. To tak jakbyś z kimś się spotkał, na takim tęskniłeś i on cię nie poznaje i tłumaczysz mu i on w końcu mówi: tak, to jesteś ty i ty sobie idziesz. I go zostawiasz tak, jakby ci... To w ogóle jest po ludzku niezrozumiałe kompletnie. Zniknął im z oczu. Bardzo ważna sprawa już tutaj w tym momencie do powiedzenia. Dzięki Eucharystii zwiększa się nasza wiara. Dzięki Eucharystii widzimy lepiej Jezusa. Natomiast zły chce, abyśmy nie przyjmowali Eucharystii, ponieważ dzięki niej widzimy Jezusa. Uwaga, widzimy Jezusa. Nie dosłownie, bo Jezus zniknął im z oczu, ale sercem. Dlatego jest totalna walka. Ja wiem to po sobie, w rzeczywistości, w przestrzeni naszego życia duchowego, o tak zwany stan łaski uświęcającej, żebyśmy mogli przyjmować Komunię Świętą. Drodzy Państwo, to jest jedna z najważniejszych walk. Tu trzeba wciąż walczyć, żeby móc jak najczęściej przyjmować Komunię Świętą. Po prostu dzięki Eucharystii widzimy Jezusa, bez Eucharystii nie widzimy Jezusa. Skoro nie widzimy Jezusa, Jezus mówi, że jest światłem, to znaczy, że żyjemy w ciemności, kiedy nie widzimy Go. I dalej Łukasz mówi: i mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał. Zobaczcie, Jezus porusza ich serca. Najświętsze serce Jezusowe odwołuje się naszego serca. Spotkanie, prawdziwe spotkanie z Jezusem, to jest poruszenie serca, tak? Potrzebne jest serce, ważne jest serce, mamy mieć dobre serce, mamy mieć otwarte serca. W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Poznajemy Jezusa, kiedy przyjmujemy Eucharystię. Widzi go nasze serce. To jest plan Jezusa, drodzy Państwo, żebyśmy nie widzieli Jezusa w sposób widzialny. On tak to wymyślił. To nie jest skutek tego, że oczy naszego serca po grzechu pierworodnym są popsute i dlatego Jezusa nie widzimy w Eucharystii, tylko widzimy go pod postaciami chleba i wina. To Jezus tak wymyślił, żebyśmy go widzieli pod postaciami chleba i wina. Co ma oznaczać to tajemnicze wydarzenie? Odpowiedź kryje się w łamaniu chleba. Dopóki Jezus nie zajął miejsca za stołem i nie powtórzył czynności, których dokonał podczas ostatniej wieczerzy, oczy uczniów pozostawały na uwięzi. Z czym się kojarzy bycie na uwięzi? No z niewolą. Jesteśmy zniewoleni. To może inaczej. Jeżeli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, no to znaczy, że jesteśmy zniewoleni przez grzech. Nasze oczy pozostają na uwięzi. Szatanowi dokładnie chodzi o to, żebyśmy jak najrzadziej, a właściwie w ogóle nie przyjmowali Komunii Świętej, bo wtedy nie będziemy widzieli, poznawali Jezusa. Dopóki nie wziął chleba, nie pobłogosławił go i nie połamał, czyli dopóki nie zrobił dokładnie tego samego, co podczas ostatniej wieczerzy, nie mogli go rozpoznać. Dopiero poprzez czynność łamania chleba zmartwychwstały Jezus dał im się poznać. To jest pomysł Pana Boga, Jezusa, żeby dać się nam poznać przez Eucharystię. To jest Jego plan, tak mamy Jezusa poznawać, to jest Jego wola. On to wymyślił. A potem zaraz zniknął. Dlaczego? Jezus wskazywał w ten sposób swoim uczniom, w jaki sposób od tej pory będzie obecny wśród nich. Jako, że tak powiem, obecny, zniknięty. Czyli nie obecny cieleśnie, ale obecny w sakramentach, w Kościele. Po swoim wniebowstąpieniu nie będzie już przebywał z nimi w postaci ludzkiej od tej pory. Z jednym wyjątkiem, oczywistym wyjątkiem jest objawienie się Szawłowi, czyli świętemu Pawłowi pod Damaszkiem. Będzie obecny tylko pod postacią eucharystycznego chleba. Poprzez cudowne pojawienie się uczniom zdążającym do Emaus, Jezus objawił im, że Eucharystia to Jego ukrzyżowane i zmartwychwstałe ciało. Drodzy Państwo, Eucharystia to jest nie tylko ofiara krzyża, ale także doświadczenie zmartwychwstania Chrystusa. Nie możemy się zatrzymywać tylko na krzyżu, bo Jezus się nie zatrzymał na krzyżu, ale 3 dni po śmierci zmartwychwstał. Eucharystia równa się krzyż i zmartwychwstanie. A zmartwychwstałego ciała nie ogranicza ani przestrzeń, ani czas, ani nawet wygląd zewnętrzny. Skoro Jezus jest już teraz po zmartwychwstaniu w ciele, które jest nieograniczone czasem i przestrzenią, to znaczy, że jest z nami w sposób inny, cielesny, na sposób Eucharystii. Nie jest na sposób widzialny, bo jest to zupełnie inne ciało, które przekracza czas i przestrzeń, ale jest z nami wciąż. Zmartwychwstały Jezus może się pojawiać kiedy chce, gdzie chce, jak chce i w jakiej postaci chce. Może się ukrywać, tak jak to zrobił w drodze do Emaus, żeby w nas sprowokować pewne pytania, żeby usłyszeć też od nas pewne pytania. Drodzy Państwo, Pan Jezus, żeby dobrze to zrozumieć, będzie nas prowokował czasami, ukrywając się przed nami, żebyśmy w końcu zawyli do Niego, żebyśmy w końcu się zwrócili do Niego, żebyśmy w końcu szczerze Mu coś, że tak powiem, wygarnęli. Jezus wie, co chce Mu powiedzieć i wie, co mamy w sercach, ale chodzi o to, żebyśmy my siebie usłyszeli, przepraszam, czego nam brakuje, taki lapsusik językowy, usłyszeli. Po swoim zmartwychwstaniu w niebowstąpieniu Jezus nie będzie się już ukazywał uczniom pod postacią ludzką, ale pod osłoną Eucharystii, dlatego właśnie uczniowie odchodzą uradowani, że poznali Go przy łamaniu chleba, 24-35. Łukasz, Jezus im się pokazał w czasie Eucharystii, zniknął i oni są uradowani, ponieważ mają udział w pomyśle Bożym, to Jezus wymyślił, żeby być ukryty w Eucharystii. Jednym słowem, w drodze do Emaus, Jezus wypełnił to, co rozpoczął w czasie ostatniej wieczerzy. Owej niedzieli odbyła się pierwsza Eucharystia po zmartwychwstaniu, a głównym celebransem był wtedy Jezus. I to była taka jedyna Eucharystia, bo Jezus później zniknął. Tego dnia jadł i pił ze swoimi uczniami w radości swojego królestwa. Tego dnia dał im swoje ukrzyżowane i zmartwychwstałe ciało i krew. Kiedy przyjmujemy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie można nam myśleć tylko o Chrystusie jako ukrzyżowanym, ale On zawsze jest teraz zmartwychwstały. I choć uczniowie mogli nie zdawać sobie wtedy z tego sprawy, to tego dnia wysłuchał Jezus ich modlitwy, którą wypowiedzieli przed wejściem do wsi. Wcześniej uczniowie się modlą się, no tak, mówią do Niego, zostań z nami. Jezus wysłuchuje naszych modlitw. Tylko, że realizuje swój pomysł na wysłuchanie naszych modlitw zupełnie inaczej. Jezus nie zlekceważył ich, kiedy poprosili, aby został z nimi. On z nimi został w sposób trwalszy, najtrwalszy, jaki może być, w sposób nieskończony, w Eucharystii, jako niewidzialny. W łamaniu chleba, w każdej Eucharystii wciąż odpowiada na tę modlitwę, mówiąc do nich, a także do nas wszystkich. Jezus mówi, i są to ostatnie słowa tej niesamowitej, pięknej książki, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To pomysł Jezusa, a nie ograniczenie naszych zmysłów, że w Eucharystii nie widzimy Jezusa wprost, ale widzimy Go ukrytego. Pan Jezus dał nam przykazanie przyjmowania Eucharystii. Najskuteczniejszą drogą do nieba jest droga ciągłego nawracania się przez przyjmowanie Eucharystii. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, tam już na nas czeka Chrystus, a jest z nami tutaj obecny w sposób niewidzialny w Eucharystii, bo taki miał plan, żebyśmy właśnie w ten sposób doświadczali Jego obecności jako, że tak powiem, znikniętego, ale wciąż namacalnie fizycznie, materialnie obecnego w Eucharystii, którą przecież fizycznie przyjmujemy. Nawet ma swój smak przecież ta Eucharystia, tak uniwersalny smak, żeby każdy mógł smakować Jezusa. Szczęść Boże!